Z nami jest pan Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych, opozycjonista komunistyczny, dzisiaj także publicysta. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo się cieszę, drogi księże, ale antykomunistyczny.
Tak, oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Jasne. Panie redaktorze, pytanie takie związane z informacjami, które przekazuje Paweł Piskorski, także jeden z tygodników mówiący o tym, że CDU finansowała Kongres Liberalno-Demokratyczny. Pan także był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
No i w swoim czasie.
I jakby tutaj to środowisko gdańskie trochę zna. Proszę powiedzieć, jak te rewelacje ujawnione po 20 z górą latach odbijają się, że tak powiem, w pana pamięci?
To bardzo wiarygodnie, to znaczy rzeczywiście ja byłem wtedy zaskoczony, no ale takie były czasy szczególne, prawda, no okres tego przełomu, obalania komunizmu, więc zaskoczenie związane z tym takim dziwnym finansowaniem, to znaczy, że jakiś kurier przyjeżdża, jakiś sponsor przyjeżdża z jakąś torbą pieniędzy i wręcza, wyglądało to wszystko może dziwnie, niepokojąco, no ale nie było mowy wtedy oczywiście o podejrzeniach, że to są pieniądze z granicy, po pierwsze od Niemców, a po drugie, że one pochodzą z jakiegoś nielegalnych źródeł. Tu mówię o pieniądzach właściwie z funduszu przynoszonych przez, czy dostarczanych przez takiego wybitnego agenta Służby Bezpieczeństwa, Wiktora Kubiaka, zresztą przyjaciela osobistego Donalda Tuska i przyjaciela rodziny. No oni się dzisiaj może wypierają tej przyjaźni, ale wiele mu zawdzięczają. No tak jak Piskorski ujawnił, nawet przecież sfinansował zakup mieszkania, w którym cała rodzina odbywa sesje zdjęciowe dla różnych mediów, pokazując właśnie ciepełko domowe, a okazuje się, że finansował to wszystko Służba Bezpieczeństwa.
Pan w jednym ze swoich tekstów pisał, że o lustrację sprzeczał się niegdyś z Donaldem Tuskiem przez wiele wieczorów i wówczas Donald Tusk wydawał się jako człowiek impregnowany na argumenty, nie znajdował rozumnych kontrargumentów, upierał się przy swoim i wtedy pan to przyjmował tak jak przyjmował, ale później mówi pan, że zorientował się w tych działaniach Machera z zaplecza i jego roli w Nocnej Zmianie. Sposobie budowania, to ciekawe, bo taki dosłownie cytat z pana tekstu, sposobie budowania KLD i PO, a szczególnie po ujawnieniu raportu w sprawie likwidacji WSI, nasuwa mi się inne wytłumaczenie. W jaki sposób budowane było KLD i PO?
No z tego właśnie to, co się zaczęło od raportu, tak zwanego raportu Macierewicza, przygotowanego i publikowanego przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no to wszystko stało się jasne. No to Służba Bezpieczeństwa wytypowała Donalda Tuska na lidera nowej partii. Dlaczego go wytypowała? No tutaj no nie mamy jakichś dowodów, ale jakąś wskazówką, dlaczego on stał się faworytem agentów Służby Bezpieczeństwa i jemu przyznano wielkie fundusze na odegranie roli politycznej w niepodległej Rzeczypospolitej, to tą wskazówką może być fakt, że Donald Tusk nigdy, i tego też wówczas nie wiedzieliśmy, nigdy nie był przedmiotem rozpracowania przez Służbę Bezpieczeństwa. To jest w ogóle niesamowita historia. Bodajże jedyny taki działacz antykomunistyczny, który się podaje za człowieka Solidarności, on twierdzi nawet, że jeszcze w latach 70. miał coś wspólnego z Wolnymi Związkami Zawodowymi, no to wydaje się wydłużenie, no ale dobrze, przyznaje się do tego, że zawsze był antykomunistą jego staż działacza antykomunistycznego przed 89 rokiem liczy co najmniej 10 lat, no więc wydaje się, że to zupełnie nieprawdopodobne. Gdzieś tutaj musi leżeć tkwić jakaś tajemnica, ponieważ nie jest możliwe, żeby w sytuacji, kiedy SB miała podsłuchy, zresztą agentów w naszych środowiskach, nie dowiedziała się nigdy, że jest taki tutaj właśnie młody student, później historyk młody, który Donald Tusk. A proszę sobie wyobrazić, że Służba Bezpieczeństwa nie zrobiła nawet tak zwanego sprawy operacyjnego sprawdzenia, mimo że w 83 Donald Tusk został raz w życiu zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa, miał tylko jedną rewizję, wtedy, kiedy szedł na spotkanie ze mną, właśnie tutaj na Kaszubach. I mimo tego zatrzymania, mimo tej rewizji, nie podjęto zupełnie rozpracowywania, a każdy człowiek, który się przewinął chociażby raz, no już minimum dwa razy przez kontrolę Służby Bezpieczeństwa, podlegał tak zwanej sprawie operacyjnego sprawdzenia. No tego wszystkiego w stosunku do Donalda Tuska z jakichś tajemniczych względów nie zrealizowano. To znaczy jest jedyny domysł, że on był pod specjalną ochroną. No ale jeżeli on miał ochronę ze Służby Bezpieczeństwa, no to fakt, że był finansowany następnie przez agenta SB Wiktora Kubiaka, no zaczyna wiele znaczyć. To znaczy, że postawiono na człowieka, którego już wcześniej mieli rozpoznanego w sensie pozytywnym, to znaczy jako swojego faworyta. No to jest rzecz zupełnie niesamowite i tutaj potwierdzenie dodatkowe ze strony Piskorskiego, że on nie tylko się uwikłał w bycie dłużnikiem, jakby bycie kimś finansowanym przez Służbę Bezpieczeństwa, ale nawet przez Niemcy zachodnie, a przecież te rzeczy się musiały odbywać przez zachodnie niemieckie służby specjalne, więc to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, no, która niewątpliwie ogólnie podpada pod domniemanie współpracy szpiegowskiej nawet, no przecież tutaj najpoważniejsze rzeczy w grę wchodzą i to musi zostać wyjaśnione. Słyszałem, że pan Piskorski domaga się od pani marszałek Sejmu, żeby powołać komisję śledczą i jestem całkowicie zgodny z tym, że taka komisja koniecznie musi powstać.
Panie redaktorze, wróćmy jeszcze do Wiktora Kubiaka. On był wybitnym agentem WSW.
Ja się chyba pomyliłem, bo się rodzina zaraz mnie oskarży przed sądem. On powinien mieć coś wspólnego z WSW, ale pewne jest, że był agentem Służby Bezpieczeństwa.
Okej, bo to właśnie z tego tekstu. Był także bliskim współpracownikiem Grzegorza Rzemka.
Rzemka, tak. No stąd te gigantyczne pieniądze. To Służba Bezpieczeństwa dysponowała pieniędzmi w funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego. To były gigantyczne, miliony dolarów. No i część z tego lądowała w kieszeni dzisiejszego premiera. No, ta sprawa musi zostać wyjaśniona.
A w 1989 roku, pisze pan, Kubiak objawił się jako ktoś zupełnie inny. Biznesmen zainteresowany wspieraniem środowisk politycznych. Pisze pan o tym, że między innymi ofiarował pomoc świętej pamięci Michałowi Falcmanowi, tak. Ale tutaj spotkało się to z odmową. A Donald Tusk?
Wziął. Donald Tusk chętnie wziął, tak. I jak mówię, osobiście się zaprzyjaźnił. Wprowadził do domu, do rodziny. Więc no to pokazuje trochę... No wtedy sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego uzależnienia. No sympatyczny młody człowiek, kto by go podejrzewał o jakieś niecne kontakty czy finansowanie przez Służbę Bezpieczeństwa. Wierzyliśmy, ja byłem przekonany, że on był jakoś surowo rozpracowany przez Służbę Bezpieczeństwa. To, czego się dowiedzieliśmy z IPN-u, że on nie podlegał rozpracowaniu, to dla mnie była sensacja. No ale to trzeba było czekać do powstania IPN-u. Przedtem legenda krążyła, jakoby Donald Tusk był działaczem antykomunistycznym. No to kolejne kłamstwo w jego życiorysie.
Jakich swoich ludzi Kubiak wprowadził do środowiska liberałów? Pan zadawał takie pytania swego czasu Donaldowi Tuskowi. Czy te pytania doczekały się odpowiedzi? Przypomnę te pytania właśnie. Jakich ludzi Kubiak wprowadził do środowiska liberałów? Jakie korzyści otrzymał od Kubiaka Donald Tusk? W jaki sposób przeprowadzono rozliczenia? Czy Bataks finansował wydatki partyjne i czy łożył również na prywatne potrzeby działaczy? W jaki sposób zmieniła się osobista sytuacja finansowo-mieszkaniowa do działaczy KLD? Po pojawieniu się Kubiaka.
Ja się domagam, żeby te sprawy wyjaśniły odpowiednie urzędy państwowe. No, drugi księży, ja tu nie będę odpowiadał na tak precyzyjnie na te pytania, chociaż mam pewną wiedzę, no ponieważ ksiądz wie, że ja, że długość moich procesów, które mi wytaczano, Załęsa, Mazowiecki, prokuratura z urzędu i tak dalej, to ponad 20 lat, więc nie chcę ryzykować nowego, ale mogę powiedzieć taką rzecz, że Wiktor Kubiak był sponsorem również środowiska w jakiś sposób, dokładnie nie wiem w jaki sposób, środowiska Republiki. No tutaj chodzi o takie nazwiska jak na przykład Marcin Król, no wybitny intelektualista polski, który powinien się z tego wytłumaczyć, w jaki sposób te pieniądze od Kubiaka, czy od tego całego systemu, w którym Kubiak był funkcjonariuszem, operatorem tego systemu, przepływały przez środowisko Republiki. No tutaj nie chcę powtarzać więcej nazwisk, ale oczywiście chodzi o szerzej, o kilka osób z tego środowiska Republiki. No ta sprawa koniecznie wymaga wyjaśnienia, ponieważ tu mówimy o takich autorytetach publicznych, ludziach, którzy współcześnie zajmują stanowiska w elicie państwa polskiego, no i odgrywają rolę niesłychanie ważną w polskim życiu społecznym, no czy w tym są postaciami opiniotwórczymi. Tutaj nie twierdzę, że absolutnie, że Marcin Król był w jakikolwiek sposób wykonywał jakieś zlecenia Służby Bezpieczeństwa, w każdym razie świadomie, ale to, co wiadomo, no chociażby z raportu Macierewicza w sprawie WSI, no i uzależnienia całego środowiska, czy w każdym razie wejścia Kubiaka w kontakt z tym całym środowiskiem Republiki, musi zostać wyjaśnione, ponieważ, jak mówię, dotyczy to no, interesów polskiej opinii publicznej. Tam wiele osób z tego środowiska nadal kształtuje polską świadomość społeczną ogólnie jako wpływowe osobistości, które nadal biorą aktywny udział w różnych debatach publicznych, telewizjach, w mediach. No, ale i w życiu oficjalnym również.
Wiktor Kubiak został zatrudniony przez Janusza Lewandowskiego w Ministerstwie Prywatyzacji swego czasu.
Tak, to było też na żądanie wymuszone przez Donalda Tuska. No, on był sponsorem, był tym przyjacielem osobistym Tuska. I Tusk zażądał, żeby Lewandowski przydzielił mu no, bardzo intratny, w sensie łapówkarskim właśnie, no niestety takie były czasy, funkcję pełnomocnika do spraw prywatyzacji kapitałowej. No i tenże Kubiak oczywiście zabrał się do tego po swojemu, czyli po esbeckiemu, że tak powiem, i brał, wymuszał korzyści. No, on wpadł na tym, że biznesmen austriacki bodajże, od którego on żądał łapówki za prywatyzację Orbisu, doniósł po prostu prokuratury na to, że ten miał nagranie i złożył za nagranie prokuraturze, że Kubiak domaga się od niego dużej łapówki za tą prywatyzację. No i chcąc nie chcąc, prokuratura musiała podjąć dochodzenie i Kubiak szybciutko wyfrunął. Rozesłano za nim list gończy, ale już za późno. I on przez kilka lat nie przebywał za granicą i był nieuchwytny dla polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i dopiero po przedawnieniu się sprawy wrócił do Polski, był nadal biznesmenem.
W latach 90. do środowiska liberałów przygnęła taka łatka aferałowie liberałowie. Proszę powiedzieć, panie redaktorze, pan był doradcą premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, dzisiaj grającego pierwsze skrzypce przy Donaldzie Tusku. W jakich okolicznościach złożył pan dymisję z funkcji doradcy premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego?
Tak, no to sprawa dość taka skomplikowana, bo muszę powiedzieć, że kiedy w pewnym momencie gdzieś na przełomie 90-91 roku, tak zdaje się tuż po wyborach prezydenckich, kiedy ja odrzuciłem propozycję Wałęsy, żeby być jego tam w kancelarii, wziąć jakieś miejsce i zdecydowałem się na doradztwo u Bieleckiego, No i w jaki sposób ujawniło się, że ja dość po koleżeńsku, że tak powiem, przyjąłem legitymację członkowską KLD od Tuska, to Bielecki powiedział, a co ty zrobiłeś, po co? Uważaj na nich. No, w tonie ostrzegawczym to wzbudziło moje no, zdumienie całkowicie. No, ja byłem przekonany, że to jest ta sama paczka, ten sam zgrany zespół, a tu nagle się okazuje, że on mnie ostrzega przed kontaktami czy związkami właśnie ze środowiskiem Tuska. To byłem bardzo zdziwiony, ale wkrótce potem właśnie w gabinecie jednego z, no, urzędnika, wysokiego urzędnika Urzędu Rady Ministrów, zobaczyłem rozłożone takie wielkie plansze dotyczące przetargów na telefonie. To był wtedy, że wiem, gorąca kwestia, bo się tam, prawda, z całego świata pchały różne firmy telefoniczne z wnioskami o koncesję i wiadomo było, że no te firmy, to jeszcze od Gierka się datuje ta cała sprawa, że cały świat wiedział, że w Polsce Polacy biorą, że urzędnicy polscy to łapówkarze i oczywiście przyjeżdżali od razu z gotowymi sumami na łapówki. No, ponieważ ten urzędnik, u którego zobaczyłem, nie powinien mieć z tym nic wspólnego, to był urzędnik zupełnie do czego innego, więc byłem z tym szokowany. Po czym się okazało, że to jest człowiek zaufania tego środowiska. No to, prawdę mówiąc, nie byłem w stanie sformułować żadnego zarzutu formalnego. Po prostu wyszedłem i wróciłem do tygodnika Solidarność. Premier Bielecki tam wielokrotnie telefonował, proszę, żebym wrócił, prawda, i tak dalej. No, konsekwentnie omawiałem, no bo to była już sytuacja dla mnie prawidłowa, no. To było tak niejasne, że trzeba było albo zawiadomić prokuraturę, albo odejść, no. Do prokuratury i tak zaufania nie miałem, bo to była jeszcze przecież prokuratora posperelowska, więc wyglądało, że to jest siatka jeszcze gorsza. Więc po prostu odszedłem. No i z czasem zdałem sobie sprawę, kiedy kolejne wieści do mnie dochodziły o łapówkach właśnie już w Ministerstwie Finansów, no to wtedy zdałem sobie sprawę, że dobrze wyczułem pismo nosem i z tego bagna się w ostatniej chwili wycofałem.
Panie redaktorze, a gdyby te wszystkie informacje, o których mówi Paweł Piskorski, które czytamy także w tygodniku, byłyby prawdą, sprawdziłyby się. Z jednej strony mamy pożyczkę moskiewską, z drugiej pożyczkę berlińską. O czym by to świadczyło? Donald Tusk swego czasu pisał: polskość to nienormalność. Minister spraw zagranicznych jedzie do Berlina i mówi, tutaj wolna interpretacja tych słów, o przewodniej sile Niemiec w Europie. To poklepywanie przez kanclerz Angelę Merkel, no oglądanie się za każdym razem, co zrobią Niemcy. Czy to takie przypadkowe dzisiaj jest? Czy to ta układanka nawet z takich, powiedziałbym, wycieków pewnie kontrolowanych i niecałych poszczególnych ludzi związanych z Donaldem Tuskiem, ona nam się gdzieś tutaj już zaczyna właśnie jak puzzle składać?
Proszę księdza, jest gorzej. To nie jest tak, że jakby oddzielnie istnieje sprawa niemiecka i uzależnienie od Niemców, pieniądze niemieckie i wszystkie konsekwencje i oddzielnie sprawa sowiecka, później rosyjska. Te sprawy są razem. Ponieważ, jak mówię, ten Wiktor Kubiak był przyjacielem osobistym, to była, że tak powiem, wtedy reklamowana serdeczna, osobista przyjaźń i zażyłość, więc Służba Bezpieczeństwa wiedziała wszystko o Tusku. Skoro Służba Bezpieczeństwa wiedziała, to znaczy, że i Sowieci, bo tam z innych względów mogę powiedzieć, że mam przynajmniej poczucie i poważne argumenty na to, że Kubiak pracował na zlecenie Służba Bezpieczeństwa w tym wymiarze pracowała na zlecenie sowieckie. Tu chodziło o przemyt tam, tych materiałów elektronicznych. Wtedy jeszcze obowiązywał zakaz eksportu tutaj na wschód tych nowoczesnych technologii i Sowieci robili to za pomocą Polaków, no, firm polskich podstawionych. No i właśnie do tego był ten menedżer Kubiak na zachodzie, żeby te układy scalone i tak dalej przemycać do Polski. Ale oczywiście szło to na wyposażenie wojska czyli Armii Sowieckiej. Więc skoro Rosjanie dzisiaj są w posiadaniu radykalnie kompromitujących informacji na temat Tuska, no to znaczy, że są w posiadaniu narzędzi nacisku na niego. I przeciwnie, myślę, że wielu funkcjonariuszy polskiej policji politycznej, komunistycznej policji politycznej przewerbowało się na rzecz Niemców czy Amerykanów i w tym sensie cały świat dokładnie ma w ręku kompromitujące dossier Tuska i wszyscy wiedzą, kim ten człowiek jest, że to jest człowiek dyrygowany, no kukła międzynarodowych układów politycznych, a tylko Polacy mają wrażenie, że to jest sympatyczny, wiarygodny szef naszego rządu. No to jest zupełnie rzecz katastrofalna. W moim przekonaniu no natychmiast ten człowiek powinien złożyć dymisję, czy zostać zmuszony do złożenia dymisji. No ja myślę, że nawet aresztowany po prostu. Przecież no myślę, że odpowiednie służby specjalne, ale i prokuratura oficjalnie powinna natychmiast, no nie wiem, czy według mnie on powinien siedzieć w areszcie do czasu wyjaśnienia, do czasu procesu, bo przecież jako premier, jako człowiek przebywający na wolności, może mataczyć, a te sprawy są zbyt poważne. Tu jest racja stanu w grę wchodzi. Polskie interesy narodowe, wojskowe, sprawa bezpieczeństwa państwowego i narodowego Polski. Tego nie można lekceważyć. Jeżeli się Piskowski domaga śledztwa sejmowego, no to jest sprawa najpoważniejsza w sytuacji, w której mamy wojnę na wschodzie, prawda, i zagrożenie rosyjskie. No. Także tutaj nie ma żartów. Ja jestem przekonany, że sprawa wymaga natychmiastowych rozwiązań, najtwardszych środków, zastosowania najtwardszych posunięć.
No ale Tusk wzrusza ramionami, Kitawa-Błońska, rzecznik rządu, mówi, że to sprawa nie dotyczy rządu, że w zasadzie to dotyczy historii. Jacek Rostowski mówi, jak Piskorski mówi, że ma dowody, a my twierdzimy, że on nie ma dowodów żadnych na to, to niech nas poda do sądu, czyli odwraca kota ogonem.
Przetłumaczmy to na znany język środowisk przestępczych. No, udawanie Greka. To, że oskarżony, czyli Donald Tusk, broni się jak umie, no dość niemrawo, przecież trochę jak mysz podmiotłą, w tym sensie siedzi cicho wobec najpoważniejszych zarzutów, no to trudno ostatecznie się dziwić, prawda? No mając w perspektywie, to jak w moim przekonaniu więzienie po prostu, ciężkie więzienie dla człowieka podejrzanego o współpracę z obcymi służbami na rzecz przeciwko fundamentalnym interesom państwa polskiego. No więc taki człowiek ma prawo, możemy się spodziewać, żeby nie kręcił, bronił się. I ta obrona według mnie dowodzi, że on się jest przerażony, że jest, przepraszam, tutaj jestem na ulicy, że jest w strachu, no bo to jest obrona bardzo niemrawa. Zamiast no, obowiązkiem premiera, już nie mówię premiera, każdej osoby publicznej byłoby w takiej sytuacji wystąpienie do sądu z oskarżeniem o zniesławienie. To fakt, że Tusk tego nie robi, tylko jak ksiądz mówi odwraca kontra ogonem, no to przecież to jest przyznanie się do winy. I tutaj polska opinia publiczna powinna w tej mierze wystąpić bardzo, bardzo twardo i zażądać natychmiastowego ustąpienia i podjęcia wszelkich możliwych śledztw przez wszelkie możliwe państwowe instytucje przeznaczone do obrony państwa.
Ale dziennikarze mediów mainstreamowych raczej tego tematu też nie traktują poważnie, nie drążą go bynajmniej tak, jak na to mógłby zasługiwać. Co ciekawe, profesor Krasnodębski mówi, że również media niemieckie milczą na ten temat.
No tutaj mówię, oskarżeni nie chcą pogarszać swojej sytuacji. To się trochę może trudno dziwić, prawda? Ale no, gdyby Niemcy złapali polskiego szpiega, no to też byśmy tam pewnie z tego nie robili jakiejś wielkiej afery. No bo po co pogarszać sytuację? Ale co do tych dziennikarzy głównego nurtu, jak pan mówi, tej telewizji, prawda, nie będę tytułu wymieniał, ale każdy wie, o jakie tam WSI chodzi, to ci ludzie ci ludzie od początku, tak samo jak Służby Bezpieczeństwa czy Wojskowe Służby Informacyjne kształtowały polską scenę polityczną w sensie partyjnym, tak samo kształtowały skład ekip dziennikarskich i ci ludzie przeważnie są beneficjentami ówczesnych rozdań, również finansowych, ale i stanowiska i tak dalej. Także no to też trudno się dziwić. To jest jedna paczka. Niewątpliwie to nie chodzi o personalne koniecznie związki, ale niewątpliwie Donalda Tuska z takimi ludźmi jak Tomasz Lis czy Monika Olejnik łączą niewidzialne więzi, które grzybnia, powiedziałbym, w ten sposób. Wszyscy połączeni są jakimiś skomplikowanymi, ale twardymi powiązaniami interesów i nie można na nich zwracać uwagę. Ja tutaj myślę, że potrzebny jest apel do opinii publicznej poza tym światem dziennikarzy najbardziej znanych, ponieważ oni są, no krótko mówiąc, tak uzależnieni, że boją się, że Tusk upadając pociągnie ich za sobą, więc to jest w tym sensie wzajemny interes. Jeden drugiemu gwarantuje czystość finansową i osobistą, ale wszystkie te środowiska są uwikłane w działania przeciwko Polsce po równi.
A Piskorski powiedział pana zdaniem wszystko i dlaczego Piskorski właśnie teraz i powiedział w tym czasie i to, co powiedział?
Wie pan, przepraszam księdza, no trudno to powiedzieć, akurat nie wydaje mi się, że to był taki ważny problem, bo rzeczywiście warto to zanalizować, ale to jest dużo mniej ważne od tego, co musi się stać z Tuskiem. Ale odpowiadając na pytanie, gdyby gangi, mafie, no i w ogóle ludzie złej woli potrafili się rządzić 10 przykazaniami i prawem miłości bliźniego, to już dawno opanowały cały świat i dobrze ludzie nie mieliby tutaj na świecie czego szukać, ponieważ oni rządziliby światem. W dużym stopniu rządzą, ale ciągle nie do końca, ponieważ na szczęście, znaczy logicznie, nie kierują się uczciwością, rzetelnością swojej własnej pracy i czasami wzajemnie się topią, konfliktują się ze sobą, spierają. No i chociażby w takich kategoriach można potraktować rewelacje Pawła Piskorskiego, którego ja myślę, że Paweł Piskorski, no wiadomo, że ujawniając te informacje, musiał się liczyć z tym, że zostanie zaatakowany ze wszystkich stron. Że jak mówię, tajna policja i jawne policje i prokuratury, wszystkie na żądanie rządu, na żądanie Tuska będą próbowały go ugryźć w zamian. Skoro to zrobił, to widocznie nie jest z nim tak źle, jak tu się czasami opisuje, biorąc pod uwagę to jego wygrane w kasynie gry. Nawiasem mówiąc, czy to były wygrane u Kubiaka, który był właścicielem kasyna gry, to też ciekawostka, no ale to drugorzędne. No, nie wiem, nie wolę się na tym w tej chwili nie zastanawiać. Ważne jest, że Donald Tusk potwierdza w istocie rewelację Piskorskiego. Ja jestem pewien tego, co sam mówię, a to już wystarczy do tego, żeby, jak mówię, wszystkie organy państwa do tego powołane i opinia publiczna zażądały natychmiastowej dymisji Donalda Tuska i przeprowadzenia publicznego procesu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan redaktor Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych.
Dziękuję serdecznie.
Działacz opozycji antykomunistycznej był naszym gościem. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem.